zanim dojdziemy do pająka, który może nam wiele szkód zrobić, powiedzmy, jak uzyskuje się idealną próżnię?
Idealne nie uzyskamy, bo nawet ta kosmiczna nie jest idealna, choć jest bliska ideałowi i mniej więcej taką samą uzyskujemy w naszym urządzeniu. Zaczynamy w prosty sposób, czyli tak jakbyśmy wysysali powietrze z jakiegoś naczynia. Często może uczestniczymy w takich eksperymentach, że mamy dwie jakieś kapsuły połączone gumową uszczelką, potem mamy pompkę, która to powietrze wypompowuje. I po prostu tego powietrza jest tam coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Ale to jest proces, który doprowadza nas do pewnego etapu, a potem zaczynamy na przykład pompowanie pompami jonowymi, czyli takimi urządzeniami, które już te naprawdę resztki gazów zaczynają wiązać chemicznie, czyli wyłapują nam te cząsteczki, pierwiastki, molekuły i je wiążą w swoich strukturach, a kolejnym etapem jest jeszcze podgrzewanie tych komór, my zwiększamy im temperaturę, co zmusza te cząsteczki, żeby się bardziej poruszały, żebyśmy je znowu mogli wypompować. I tym sposobem, jeśli dotychczas, kiedy nie było synchrotronu, mówiliśmy, że ktoś pracuje w Polsce w warunkach próżni, to była to próżnia, którą tam liczyliśmy takim wzorem, że to jest jakieś x razy 10 do potęgi minus 6, to my mamy to 10 razy x razy 10 do potęgi minus 11, co oznacza, że mamy jeszcze 10 tysięcy razy rzadsze powietrze niż to, co zwykło się nazywać próżnią. I to już jest próżnia na poziomie takiej jak w kosmosie i musimy ją bardzo strzec, bo gdyby się nam ta maszyna rozszczelniła i wypełniłaby się z powrotem powietrzem, to odzyskanie tej próżni na tym poziomie trwałoby około 18 miesięcy.
I tyle najpierw trwało, zanim uzyskali Państwo taką próżnię?
Tyle trwało, był to taki żmudny proces, nazywa się to kondycjonowanie akceleratora.
No ale zaczęliśmy od pająka i teraz pytanie jest takie, nie tyle co by się stało, gdyby się rozszczelniło, no bo potrzebowalibyśmy 18 miesięcy do powrotu do stanu wyjściowego, ale gdyby do takiej próżni wpadł pająk, to co?
Tak, gdybyśmy się zagapili i po otwarciu jakiejś komory próżniowej pozwolili, żeby tam wszedł pająk albo wleciała mucha, no w zasadzie to spowoduje śmierć jednego i drugiego, czyli najprawdopodobniej ta maszyna zabije muchę lub pająka, z przykrością to stwierdzam, ale też w rewanżu ten pająk lub mucha zabije maszynę, której koszt to około 120 milionów złotych. Po prostu przy tym poziomie próżni, o którym mówimy, mucha lub pająk wewnątrz takiego urządzenia będzie parować, w sensie będą się uwalniać z tego małego ciałka te właśnie molekuły, pierwiastki, cząsteczki, które stworzą taką mgiełkę wewnątrz i będzie jej tak dużo i przez tak dłuższy czas, że te nasze bardzo już precyzyjne urządzenia pompujące nie są w stanie tej ilości tego gazu, który paruje z takiego stworzonka, na tyle efektywnie wychwytywać w czasie rzeczywistym, żebyśmy nie mieli tej mgiełki. A ta mgiełka z tego parowania powoduje, że nie mogą krążyć elektrony, gdyż powodowałoby to właśnie deszcz neutronowy i po prostu względy bezpieczeństwa nam nie pozwolą tego urządzenia dalej eksploatować, więc jak otwieramy próżnię, musimy mieć skafandry, czapki na głowach, w sensie czepki, osłaniać usta. Jest taka kultura w zasadzie prawie chirurgiczna w momencie, kiedy taką próżnię otwieramy. No i bardzo pilnujemy, żeby nie było w okolicy pająków, much czy innych tego typu stworzeń parujących.